Dzień dobry, Maciej Ignatowski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o bezpieczeństwie najmłodszych. Jak przewozić dzieci w samochodzie, jaki fotelik wybrać i gdzie go zamontować. Sprawdzimy, w jaki sposób bezpiecznie i wygodnie przewozić rowery i gdzie ustawia się trójkąt ostrzegawczy w razie awarii samochodu. Wyjaśnijmy też, dlaczego w najbliższym czasie mogą wzrosnąć ceny za badania techniczne pojazdów i jakie czekają nas zmiany, gdy wybierzemy się do stacji kontroli pojazdów. Zapraszam. Nadkomisarz Paweł Grześ, z którym zawsze rozmawiamy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem na naszych drogach. Zbliża się Dzień Dziecka, no więc porozmawiajmy o tych najmłodszych uczestnikach ruchu, ale nie myślę tutaj o rowerzystach, tylko o tych uczestnikach, których wozimy w samochodach w różny sposób. Pierwsze pytanie, jak powinno się przewozić dzieci?
Dzień dobry, dobre pytanie i dobre nasze uśmiechy dzisiaj właśnie. Jak powinno się? No bezpiecznie na pewno, panie redaktorze. Te wszystkie osoby, które nie mają wzrostu tych 150 cm, no powinny być przewożone w miejscach do tego wyznaczonych, czyli fotelik, bądź też urządzenie do przewozu dzieci. Może być to podkładka, podstawka, różne tu są nazwy. No ale od kilku lat mamy też kolejne urządzenie, które zostało dopuszczone prawnie i ja właśnie bardziej ku temu się skłaniam, żeby takie kupić sobie po prostu urządzenie, to jest Smart Kit Build. To jest dodatkowe urządzenie, które powoduje, że skracamy pas bezpieczeństwa. Można go odpinać, przepinać, przenosić do każdego rodzaju samochodu, bo często słyszymy później tłumaczenia rodziców, że na przykład mam dwa samochody, nie przewoziłem dzisiaj, bo zapomniałem w tamtym samochodzie, mam na stałe przymocowany fotelik. No i to urządzenie jest bardzo małe, bardzo lekkie, więc zachęcam osobiście do zakupu właśnie tego urządzenia.
Jeżeli stosujemy to urządzenie, to mam rozumieć, że fotelik wtedy nie jest potrzebny?
No jak najbardziej nie jest tu potrzebny, bo ono skraca pas bezpieczeństwa, ten, który jest na wyposażeniu pojazdu. Zmienia się tam miejsce tego haczenia całego urządzenia, no ale samo miejsce kotwujące, tutaj ta kotwica, która jest zagłębiona w tym miejscu prawidłowym, które powinno być zapięcie, ona odpowiada wszystkim wymogom i warunkom technicznym, no i jest dopuszczone. Zresztą kraje europejskie, na których my często wzorujemy się, dopuściły to już dużo wcześniej. Myśmy mieli takie pewnie może i załamanie, może ten rynek jeszcze się nie nasycił fotelikami i tu lobby z tej strony. Natomiast jest to cały czas, mówię, dopuszczone do używania, do ruchu. My to honorujemy jako policja. No i przede wszystkim z tego, co badania wskazują, jest to urządzenie dosyć bezpieczne.
Ale są tacy, powiedzmy może tradycjonaliści, którzy woleliby jednak mieć fotelik i przewozić dziecko w foteliku. No więc jaki fotelik wybrać?
No tutaj kluczową rolę na pewno będzie miało, czy ten dany fotelik ma certyfikację, czy ma odpowiednie oznaczenia europejskie, czy on jest przystosowany do tego, żeby przewozić daną masę naszego dziecka, bo inny fotelik będzie dla dzieciaczka, który ma tam 4 do 6 kilo, a inny już jest wtedy, gdy ma powyżej 6, 12 czy 20, czy też ta masa jest większa, dlatego trzeba tutaj kierować się zdrowym rozsądkiem, no oczywiście pojechać do sklepu, który ma na swoim wyposażeniu różnego rodzaju foteliki. Często pytacie Państwo, czy można odkupić od kogoś. Oczywiście można to, bo to jest element, który nie jest na stałe przytwierdzony do samochodu. Jest to element wymienny. Przy czym należy zwracać uwagę, żeby to były certyfikowane foteliki, żeby nie były już zdezelowane, poniszczone, uszkodzone, żeby ta pianka była pełna, która podtrzymuje siedzisko całe tego pasażera. No i oczywiście, żeby nie było też jakiegoś klejenia, bo ten fotelik później nie spełnia swoich warunków technicznych i w razie wypadku czy jakiegoś zdarzenia zamiast przytrzymać, to on jeszcze pokaleczy naszą małą osobę, którą przewozimy. Więc na to jak najbardziej trzeba zwrócić uwagę i oczywiście sam sposób mocowania, który każdy jest inny, też trzeba się popytać w sklepie, żeby dobrać do naszego samochodu, jaki posiadamy. No i oczywiście, żeby ta fachowa obsługa w sklepie pomogła też pierwszy raz zamontować ten fotelik, bo często nieprzepięcie przez te dodatkowe z tyłu elementy, przez które powinien przejść pas, tylko położenie go luzem sprawia, że ten fotelik jak gdyby jest zagrożeniem, bo nie trzyma w tym miejscu, co powinien. No i oprócz tego przemieszczanie się tego dziecka może spowodować w najlepszym przypadku tylko zmiażdżenie tutaj obręczy barkowej, a często może dojść też do jakiegoś przyduszenia czy różnych innych rzeczy związanych z jazdą.
Wszystkie nowe samochody praktycznie mają specjalne mocowania, które nazywają się ISOFIX-em, no i te certyfikowane, nowe, nowoczesne foteliki, że tak powiem, no pasują do tych ogólnych mocowań, ogólnie przyjętych, więc tu chyba nie będzie problemu z mocowaniem.
Jak najbardziej. Pamiętajmy tylko o jednym, że ustawodawca tak przemyślał tą całą sytuację, że są rzeczywiście te miejsca ISOFIX-y. Wskazuje na to warunki techniczne w pojazdach również, artykuł 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym i inne też, które nakładają obowiązki na producentów samochodów, ale jeszcze pamiętajmy też o jednym fakcie, o którym czasami zapominamy, a często jest poruszony. Jeżeli mamy trójkę małych dzieci w takim młodym wieku, w którym powinny jeszcze jeździć, bo nie mają tych 150 cm wysokości, to dwa boczne foteliki, czyli i z prawej, i z lewej strony mocujemy, natomiast środek pozostaje luźny i to najwyższe dziecko staramy się wtedy usadowić w tym środkowym miejscu.
A na którym fotelu przewozić dziecko w foteliku? Czy na tylnym, czy na przednim? Jeżeli na przednim, to w jaki sposób?
Oczywiście tutaj na przednim, no to przodem do kierunku jazdy, ale my jesteśmy na straży tego, że najbezpieczniej i najlepiej przewozić jest dzieci swoje na tylnym siedzeniu. To jest tylny fotel, prawa strona pojazdu, czyli tu, gdzie pasażer. Za pasażerem zazwyczaj powinno siedzieć dziecko. Raz, że mamy możliwość zerknięcia w lusterku. Druga sprawa jest taka, że w razie jakiegoś zdarzenia drogowego, to zazwyczaj kierowca tutaj ucierpi najbardziej. Jeżeli nam zależy na naszych milusińskich, najmłodszych, to zadbajmy, zresztą my jako policjanci przewożąc najważniejsze osoby, czy pilotując różnego rodzaju głowy państw, to również widzimy, że te osoby jednak siadają za pasażerem. Jest to miejsce najbardziej bezpieczne.
Ale czasem widzi się, że takie bardzo małe dzieci, jedzie mama z takim dzieckiem, dziecko w foteliku na przednim siedzeniu, tyłem do kierunku jazdy, bo mama chce widzieć twarz dziecka.
No i tu w tym momencie mama zamiast cieszyć się dorastaniem tego dziecka, świadomie łamie przepisy, świadomie stwarza zagrożenie dla tego dziecka. Załóżmy, panie redaktorze, taką hipotetyczną sytuację, że mamy najmniejsze zdarzenie drogowe, bo powyżej 5 km na godzinę już te systemy poduszki powietrznej powinny zadziałać i nawet taka podjazdowa sprawa, jedziemy gdzieś w korku, ruszymy troszeczkę szybciej, dynamiczniej, dojdzie do zdarzenia, poduszka wybucha, uszkadza fotelik. Fotelik zamiast iść do przodu normalnie, tak jak fotel powinien być usytuowany, on to dziecko przygniata do fotela, powoduje, że matka gwałtownie traci świadomość, co się dzieje z tym najmłodszym swoim uczestnikiem ruchu. No i często dochodzi, że podczas takiego uderzenia gwałtownego te foteliki mogą się załamać, mogą też uszkodzić. To są tkanki miękkie, dziecko jest gibkie, wiotkie, ale do pewnego czasu. Po pewnym czasie to jest mały człowiek, który rośnie i te kości też jeszcze są takie, a nie inne. To nie jest u dorosłego człowieka, że upadnie z wysokości metra czy dwóch metrów i nic mu się nie stanie, a tutaj przy najmniejszych jakichś takich wybuchach, uszkodzeniach czy też przesunięciach może dojść do rzeczy niebezpiecznych.
Miejmy też świadomość, że jeżeli wieziemy dzieci, no to zadbajmy o to, żeby nie przekraczać prędkości, bo to jest jak gdyby kluczowy warunek też.
Jak najbardziej ta prędkość, która jest na danym odcinku drogi ustawiona przez zarząd dróg, potwierdzona przez policję, ma na celu zapobiec właśnie różnego rodzaju zdarzeniom drogowym. Ba, zbliżając się do nawet placówek czy zdrowotnych, tu mówimy o szpitalu, o jakiejś przychodni, czy też placówek szkolnych, to ograniczenie prędkości zawsze jest potwierdzone, te znaki ograniczenia są usytuowane. No oczywiście dużo jest miejsc, w których też są dodatkowo progi zwalniające, więc tutaj nie ma jakichś tam problemów odnośnie tej prędkości. Pamiętajmy, drodzy Państwo, również, że podczas tego przewożenia dzieciaka jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wyłączyć poduszkę powietrzną w samochodzie, a często jest tak, że ona ma ratować nasze życie, a nie utrudniać później problemy związane z ewentualnym uszkodzeniem pojazdu, bo na pewno Towarzystwo Ubezpieczeń upomni się o swoje podczas likwidacji szkody i będzie pytało, czy poduszka wystrzeliła, czy wybuchła, czy sensor zadziałał prawidłowo, więc ja bym się tu bardzo głęboko zastanowił i jeżeli mam komukolwiek doradzać i tutaj stać na straży tego, jak się powinno przewodzić dzieci, to jednak tylny rząd za pasażerem to jest najbardziej odpowiednie miejsce.
Pogoda coraz bardziej sprzyja temu, żeby wybrać się na wycieczki rowerowe. Często wyjeżdżamy już na jakieś urlopy, zabierając ze sobą rowery, pakując je w jakiś sposób do samochodu. No właśnie, ten sposób pakowania do samochodu. Są różnego rodzaju bagażniki. Jedni wożą na dachach, inni z tyłu na haku. Jaki ten sposób jest najbardziej odpowiedni i najwygodniejszy oraz najbezpieczniejszy dla nas?
Dobre pytanie, rzeczywiście. Miejmy nadzieję, że ta pogoda w końcu dopisze i można będzie podróżować, ale to pytanie jest bardzo trafne tak w przededniu tych naszych działań związanych z bezpiecznymi wakacjami i wypoczynkiem. Oczywiście muszą być pewne warunki spełnione, żeby taki bagażnik rowerowy został gdzieś zamontowany. Zazwyczaj dzieje się to na haku holowniczym i w miejscu tej kulki, która wystaje, która jest zaczepem, tam montujemy te bagażniki. Oczywiście cały czas mówimy, muszą być to homologowane urządzenia, to nie może być wyspawany z drutu jakiegoś nie wiadomo co, bo już widzieliśmy też takie rzeczy. Podstawowa rzecz, pewne wyposażenie, które powinno być, a zanim jeszcze zamontujemy, to pamiętajmy o tym, że to urządzenie, które będzie montowane na haku, nie może zasłaniać naszych tablic rejestracyjnych, bo to jest jeden z warunków, i również świateł. Więc tu decydując się na montaż takiego, musimy się dopytać w sklepach, które to sprzedają. No i mamy takich kilka elementów, które powinny być wyposażone, te podstawowe urządzenia do przewozu rowerów, czyli kierunkowskazy, światła hamowania stop, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła pozycyjne tylne, odblaskowe inne niż trójkątne, no oczywiście awaryjne, przeciwmgłowe i cofania, czyli robimy z tego naszego bagażnika dosłownie to samo, co mamy na wyposażeniu w naszym pojeździe. No i oczywiście muszą one spełniać pewne warunki techniczne, które są w osobnym rozporządzeniu dotyczącym właśnie wyposażenia dodatkowego montowanego do naszego pojazdu. No i oczywiście pamiętajmy też o tych szerokościach, które są przewidziane. Zazwyczaj jest tak, że warunki techniczne dla pojazdów, które poruszają się po drogach, obejmują szerokość nie większą niż 2,55 m. Ale są pewne odstępstwa. Tu mówimy też o pojazdach ciężarowych typu izoterma, które mają 2,60 m szerokości. Natomiast nam jeszcze będzie potrzebny zarys, obrys naszego pojazdu i ewentualnie odległość, która może być z tyłu przewożona, czyli do 3 metrów maksymalnie może taki rower wystawać z jednej i z drugiej strony. Ta cała suma, powyżej 2,55 do 3 w całości taki rower możemy przewozić.
Mówimy tutaj o bagażniku, który montowany jest na haku do holowania z tyłu w samochodzie. No a co z dachem?
No dach jest cały czas dachem. Te rowery często widzimy, że jeździ ich 3, 4, czasami 5. Oczywiście to muszą już być naprawdę konkretne, solidne przymocowania do tego dachu. Muszą być w odpowiedni sposób też zabezpieczone. No i tam nie możemy to zwykłymi trytytkami czy jakimś innym urządzeniem tego montować, tylko już są specjalne haki, specjalne zaczepy, które do tego służą. No oczywiście pamiętajmy też, że powyżej tego samochodu jest jedno ograniczenie, które nas na pewno będzie interesować. To jest znak 220, które są zazwyczaj pod niskimi wiaduktami. Jeżeli nasz samochód ma około 150 plus rower około 90 czy metra, no to już będziemy mieć grubo ponad 220, więc trzeba się też zastanowić, którymi drogami jeździmy i którędy podróżujemy. No i trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, te prędkości niech nie będą od razu prędkościami zawrotnymi, takimi jakbyśmy jechali solo, bez żadnego nadbagażu, tylko trzeba już tu adekwatnie do tego się zastanowić. Czasami przy prędkości 90 km już te szumy opory wiatru będą tak znaczne, że się zastanowimy, czy dalej jechać i podróżować z tymi rowerami. Natomiast no, na autostradach trzeba też pamiętać, że są różnego rodzaju tunele, różnego rodzaju ściany dźwiękochłonne, że wyjeżdżając za takich ścian możemy dostać bocznym wiatrem i niejednokrotnie może nam tym pojazdem naszym zaruszać, poruszać, bądź też sprawić, że te rowery gdzieś tam się obsuną czy spadną. No to wtedy też decydujemy się na to, że popełnimy kolejne wykroczenie w ruchu drogowym, czyli spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników, jak i też dla siebie jako prowadzącego ten pojazd.
Powiedział pan tutaj o wysokości naszego pojazdu, no to też nie zapominajmy o tym, że jak jedziemy na taką rowerową wycieczkę z rodziną, nie robimy zakupów w galerii handlowej, wjeżdżając na parking do tej galerii, bo tam to przede wszystkim jest ograniczenie tej wysokości.
No jak najbardziej. Wszystkie galerie to tak jakoś jest skonstruowane, że ta wysokość 2,20 jednak jest tego prześwitu. To tam należy też na zewnątrz szukać tego miejsca, zaparkować. Chyba że chcemy zrobić na szybko hulajnogę z naszego roweru albo jakieś inne urządzenie transportu osobistego, które też jest dopuszczone do ruchu. No, należy pamiętać, że wieziemy coś na dachu, że ta wysokość, nasz pojazd plus dodatkowo rower, wcześniej sobie obliczyć i starać się unikać właśnie wjazdów pod takie skomplikowane tunele, czy też nawet do galerii handlowych. Czasami lepiej przysłowiowo wysiąść, przejść się, pooglądać, czy rzeczywiście jest dobrze zabezpieczony ten rower, a i nikomu się nic nie stanie, jeżeli pospacerujemy przed jazdą, bo to tylko zdrowie.
Słuchacze do nas piszą z różnymi kwestiami, pytaniami. Proszą o przypomnienie niektórych przepisów związanych na przykład z wyposażeniem samochodu i żebyśmy powiedzieli o tym, jak używać na przykład trójkąta ostrzegawczego, no bo wiadomo, on jest wymagany przy wyposażeniu samochodu.
No jak najbardziej. Jest to jeden z elementów, który podlega cały czas kontroli przez funkcjonariuszy ruchu drogowego. Pamiętajcie, drodzy radiosłuchacze, że to nie jest dla nas. Oczywiście my to sprawdzamy, ale w chwili zdarzenia drogowego powstaje jakiś problem. Nie mam jak oznaczyć, nie wiem co się dzieje. Mamy różne kategorie dróg, które po prostu sprawiają, że te nasze zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia drogowego mogłyby być bardziej widoczne, gdybyśmy po prostu ten trójkąt mieli. I teraz przypomnijmy może kilka zasad, które powinny nam przyświecać. Autostrada i drogi ekspresowe to 100 metrów za pojazdem. Pamiętajmy zawsze, że wysiadając z samochodu, rozglądamy się, czy to jest miejsce bezpieczne. No, czasami jest tak, że auto się uszkodziło, stanęło w jednym miejscu i nie możemy z tym nic zrobić. Dlatego własne bezpieczeństwo i na drogach, autostradach i drogach ekspresowych 100 metrów za pojazdem. Drogi poza terenem zabudowanym od 30 do 50 metrów za samochodem i teren zabudowany można ustawić trójkąt bezpośrednio za pojazdem, tylko należy pamiętać, żeby ten trójkąt był ustawiony, a nie położony na jezdni, bo często jeszcze nie dojdziemy do samochodu, a on już leży. Po to ma nóżki, po to ma stopki. Czasami w wolnej chwili trzeba przeglądnąć swój samochód, zobaczyć jak się rozkłada taki trójkąt, sprawdzić też legalizację gaśnicy. Oczywiście nie wyciągamy elementu, który zabezpiecza i sprawdzamy, czy fizycznie to psika, czy tam to ten środek gaśniczy działa, tylko sprawdzamy, czy na manometrze jest jeszcze jakieś ciśnienie, czy w ogóle jest w środku ten płyn, bo często też słyszymy takie opowieści, że mam gaśnicę, ale chyba od 10 lat ona jest niesprawna. Jeżeli stać nas na porządny samochód, jesteśmy bezpiecznymi kierowcami, to kupmy, bo to nie są duże pieniądze, ale zawsze zadbajmy o to, żeby ten trójkąt był bezpiecznie zapakowany, kompletny, jak też ta gaśnica, która może często jedna nie, ale kilka tych gaśnic przy zatrzymaniu innych kierujących pomóc uratować czyjeś życie, mienie, zdrowie.
Gdy już wiemy, jak ustawić trójkąt, w jakiej odległości od pojazdu, no to jeszcze tylko takie pytanie, jak go ustawić na tej drodze, ile od krawędzi? No bo wiadomo, że nie stawiamy go na środku drogi.
No jak najbardziej. Na tym pasie, w którym stoi samochód, około tak metra, może nawet i półtora, to w zależności też, czy to jest droga dwupasmowa, czy to jest droga czteropasmowa, czy jest oddzielona, czy ten ruch jest natężony i bardzo taki duży. Pamiętajmy o tych odległościach 100 metrów, 30 do 50, a przypomnijmy również, że podczas holowania pojazdu ten trójkąt umieszczamy z tyłu, żeby był widoczny dla innych, że coś się po prostu z naszym pojazdem stało. Tutaj nie ma złotego środka, czy to będzie 20 cm od pobocza, czy też 1,5 metra. Zróbmy to tak, żeby było bezpieczniej, bo czasami nawet my ustawimy, a podmuchy wiatru mogą powodować, że ten trójkąt również się przewróci, ale dajmy szansę dla tych wszystkich, którzy jadą za nami, żeby zobaczyli, że coś się dzieje na tym pasie drogi. No i oczywiście zadbajmy też przede wszystkim o samych siebie, żeby to miejsce dobrać w ten sposób, żeby inni kierujący widzieli z daleka, że takie miejsce jest oznaczone i żeby w razie czego też nie najechali na nasz pojazd.
A na autostradzie, gdy już coś takiego się zdarzy i nasz samochód się zepsuje, no to siedzimy w tym samochodzie, czy lepiej wyjść z niego i czekać na poboczu gdzieś poza barierkami?
Najbezpieczniej by było wyjść z samochodu, bo słyszeliśmy o różnych sytuacjach, które w kraju miały miejsce na naszym odcinku drogi. Tutaj też były zdarzenia z udziałem właśnie nieodpowiedniego zabezpieczenia. Policjanci w tych miejscach, w których są dłuższe jakieś korki, czy też utrudnienia na drodze, zazwyczaj stają na końcu tej kolejki, mają włączone światła uprzywilejowane, mają włączone światła awaryjne, tak żeby w nocy, czy w ciągu dnia, czy w jakichś innych warunkach zawsze być widocznym. No ale starajmy się, drodzy radiosłuchacze, żeby wyjść z tego pojazdu, bo to jest tylko samochód. Nasze życie i zdrowie jest bezcenne, więc lepiej oczekiwać na te służby ratownicze, pomoc drogową, czy też holownika, bezpiecznie na zewnątrz. Może chwilę odpoczniemy, może też porozmawiamy z kimś przez telefon, tak aby nie siedzieć w środku w pojeździe.
Komisja Europejska planuje modernizację obowiązujących przepisów dotyczących okresowych badań technicznych i kontroli drogowej pojazdów użytkowych. Celem tzw. Roadworthiness Package jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, ograniczenie emisji szkodliwych spalin do środowiska oraz cyfryzacja dokumentacji pojazdów. Choć projekt dotyczy szerokiego spektrum środków transportu, to szczególnie istotne zmiany szykują się dla przewoźników drogowych. Jakie są nowe przepisy w zakresie badań technicznych pojazdów i ich weryfikacji na drodze? Co zmiany oznaczają dla branży TSL? W ramach Roadworthiness Package Komisja Europejska proponuje szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom działającym transgranicznie. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązkowe uznawanie badań technicznych pojazdów wykonanych w innym kraju Unii Europejskiej. To szczególnie istotna zmiana dla firm realizujących przewozy międzynarodowe, których pojazdy poruszają się po wielu krajach członkowskich. Aktualnie badania techniczne pojazdu można wykonać tylko w kraju, gdzie jest zarejestrowany pojazd. Jeżeli jednak zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską ostatecznie wejdą w życie, to będzie to duże ułatwienie dla firm transportowych, które będą mogły przeprowadzać takie badania za granicą. Tym bardziej ma znaczenie to dla tych przewoźników, których ciężarówki w większości czasu jeżdżą po międzynarodowych trasach. Biorąc pod uwagę fakt, że został zniesiony obowiązek powrotu pojazdu do kraju raz na 8 tygodni, zmiana ta spowodowałaby, że pojazdy nie musiałyby specjalnie zjeżdżać do Polski tylko po to, by sprawdzić ciężarówkę, komentuje Mateusz Włoch, ekspert do spraw rozwoju i szkoleń Intelo z grupy Eurowag. Kolejnym elementem jest pełna cyfryzacja dokumentów rejestracyjnych oraz certyfikatów badań technicznych. Dokumenty te mają być dostępne w formie elektronicznej i przechowywane w połączonych bazach danych, dostępnych także dla uprawnionych służb i instytucji w całej Unii. Takie rozwiązanie ma uprościć procesy administracyjne i zwiększyć efektywność kontroli drogowych. Następna zmiana zaproponowana przez Komisję Europejską dotyczy częstotliwości badań technicznych pojazdów. Zgodnie z propozycją, samochody osobowe i dostawcze, które mają więcej niż 10 lat, będą musiały je przechodzić co roku. Niezawodność pojazdów i bezpieczeństwo ruchu jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii, dlatego też istotne jest to, żeby te przepisy weszły jak najszybciej. Trzeba zaznaczyć, że w Polsce przepisy dotyczące wykonywania obowiązkowych przeglądów wyglądają nieco inaczej. W przypadku pojazdów osobowych do 3,5 tony zazwyczaj roczne badania techniczne wykonuje się już wcześniej niż po upływie 10 lat. Pierwsze badanie przeprowadzane jest do 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Z kolei drugie należy wykonać w ciągu 2 kolejnych lat, czyli 5 lat od daty rejestracji auta. Na następne należy zgłaszać się już co roku. Warto dodać, że ciężarówki powyżej 3,5 tony, a także przyczepy i naczepy muszą mieć wykonywane badania okresowe co roku, a autobusy nawet co 6 miesięcy. Jeżeli przewoźnik zaniedba ten obowiązek i nie dostarczy aktualnych badań w terminie, oznacza, że popełnił najpoważniejsze naruszenie. Na tej podstawie służby kontrolne mogą rozpocząć postępowanie w sprawie oceny dobrej reputacji, podkreśla Mateusz Włoch. Dodatkowo wprowadzone zostaną nowe metody testowania, dedykowane dla pojazdów elektrycznych, a także dla układów takich jak układy elektryczne oraz integralność oprogramowania odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i emisję spalin. W praktyce oznacza to, że nowoczesne systemy wspomagania kierowcy będą sprawdzane pod kątem poprawności działania. Komisja Europejska zamierza też zaostrzyć przepisy dotyczące emisji spalin. Zgodnie z nową propozycją, poziom emisji cząstek stałych i tlenków azotu, tzw. NOx, będzie podlegał obowiązkowej weryfikacji zarówno w ramach okresowych badań technicznych, jak i w czasie kontroli drogowej. Co ważne, przepis ten obejmuje wszystkie rodzaje pojazdów. Zostaną wprowadzone nowe, bardziej zaawansowane metody wykrywania ultradrobnych cząstek i NOx, które pozwolą na precyzyjne identyfikowanie pojazdów o wysokiej emisji. Zwiększone wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń mogą oznaczać bardziej restrykcyjne kontrole pod kątem stanu technicznego floty. Nowoczesne metody wykrywania emisji są znacznie skuteczniejsze, co oznacza, że firmy będą musiały jeszcze bardziej pilnować, by pojazdy spełniały normy środowiskowe. To może wiązać się nawet z ryzykiem wyłączenia pojazdu z eksploatacji, a w rezultacie prowadzić do większych kosztów, nieplanowanych przestojów w transporcie czy kar finansowych za przekroczenie obowiązujących norm. Dotyczy to zwłaszcza starszych modeli, które mogą mieć trudność z przejściem takich testów, mówi Kamil Wolański, kierownik działu ekspertów INELOS grupy Eurowag. Jednocześnie Komisja Europejska planuje wprowadzenie obowiązkowego rejestrowania przebiegu pojazdu w krajowych bazach danych, co ma umożliwić lepszą transgraniczną wymianę informacji i skuteczną walkę z manipulacjami licznikami. To istotne, zwłaszcza w kontekście rynku wtórnego, na którym ukrywanie realnego przebiegu auta nadal stanowi duże wyzwanie. Rejestracja przebiegu w bazach danych i łatwy dostęp do tej informacji dla służb kontrolnych z innych krajów Unii Europejskiej to istotny krok w kierunku ograniczenia nieprawidłowości związanych z manipulacjami licznikami, co należy ocenić bardzo pozytywnie. Uczciwość na rynku transportowym zyskuje na znaczeniu, a to z kolei premiuje firmy inwestujące w jakość i odpowiedzialność, zauważa Mateusz Włoch. Ja postanowiłem sprawdzić, jak dzisiaj wyglądają badania techniczne i wybrałem się na jedną ze stacji diagnostycznych w Rzeszowie, gdzie rozmawiałem z panem Lesławem Ciołkiem, diagnostą stacji kontroli pojazdów Multimoto. Są pomysły, żeby zmienić zasady badań technicznych przy samochodach, które wykonywane są na stacji kontroli pojazdów. Zacznijmy może od tego, że ta cena ma się zmienić, bo od 20 paru lat cena się nie zmienia. To jest chyba 98 zł, tak?
98 zł badanie zwykłe, okresowe, 161 badanie z instalacją gazową. Cena, no mówię, jest 21 lat bez zmian i na dzisiejsze czasy to w ogóle nie jest opłacalne wykonywanie tych czynności i branie odpowiedzialności za badanie techniczne, bo jak ktoś przyjeżdża na wymianę opon i kasują go za 4 opony 200 zł, a mam 98 za minimum te 30 minut, 35 pracy, bo tak zgodnie z ITS-em wyliczone, że w tej godzinie mamy się zmieścić.
Mówi pan o odpowiedzialności, no bo właśnie praca diagnosty to jest odpowiedzialna praca.
To jest praca diagnosty, właśnie jest odpowiedzialna i odpowiadamy przed przepisami karnymi. Jeżeli popełnimy błąd, to nam grozi zakaz wykonywania zawodu do 5 lat. Diagnosta zrobi błąd, to chcą zabrać mu uprawnienia zaraz, nie? No to jest ta specyfika, że w naszym zawodzie musimy mieć odpowiedzialność karną, ale nic w zamian za to nie dostajemy. Żadnej ochrony i z klientami nieraz, ile jeżeli wynik negatywny dostaje, klient się kłóci, co ten diagnosta ostatnio, nie chcieliśmy podbić badania technicznego za brak dowodu rejestracyjnego. No i klient wyjechał, zaczął sypać takie nieprzyjemne słowa, dlaczego my tego nie chcemy zrobić. No ale za tydzień przyjeżdża z dowodem czasowym i z tablicami próbnymi, no bo nie ma tak ustalone są przepisy, nie ma innej możliwości wykonania badania, jeżeli nie przedstawi nam dowodu w formie rzeczywistej. Nie?
Czyli zmiana ceny właściwie jest taką zasadną sprawą i zasadnym pomysłem, no bo skoro 21 lat ta cena się nie zmieniła, a teraz diagności i firmy, które prowadzą stacje kontroli pojazdów, właściwie apelują o to, żeby ta cena się zmieniła, no to chyba dobrze, bo firmy ponoszą dość duże koszty w związku z prowadzeniem takiej stacji kontroli pojazdów.
Zmienia się wszystko. Trzeba co pół roku urządzenia legalizować. Analizatory spalin, mierniki ciśnienia w ogumieniu. I za to wszystko trzeba firmy zewnętrzne przyjeżdżają i oni tam nie patrzą, że tam jest cena jaka, tylko sobie liczą swoje koszty. Przyjeżdża na kalibrację urządzeń i za taką kalibrację na przykład trzeba zapłacić jak urządzenie do geometrii z nowym programem, płacę 5 tysięcy, co w tamtym roku było 2,5. No i prawie 100% cena wzrosła, a u nas nic. No te koszty trzeba gdzieś generować, zarobić, żeby to wszystko opłacić. Na czym zarobić? No, jak to badanie stoi w miejscu i my czasowo nie jesteśmy w stanie wykonać szybciej tego badania, bo nas ogranicza program i każdy się pilnuje z czasem wykonywania zawodu. Jeżeli ja mam jedno auto, to nie zrobię 10 jak dawniej, co 5 minut robione, teraz 30 minut minimum to jest takie podstawowe i tyle się w tym czasie mieścimy, no ale jak przyspieszyć, żeby zarobić więcej, no jak?
No i nowe pomysły też dotyczą tego, że sposób tych badań technicznych ma się zmienić, to znaczy no, w stacji diagnostycznej będą potrzebne nowe urządzenia, bo za chwilę pojawi się coraz więcej samochodów elektrycznych, które no też muszą przechodzić badania techniczne.
A na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej procedury badania pojazdu elektrycznego. No tam jeżeli podstawowe badanie to jest sprawdzenie siły hamowania i układ kierowniczy, ale do oporządzenia elektrycznego, do badania nie ma żadnej wytycznej, nie ma żadnych urządzeń i praktycznie każdy powinien mieć uprawnienia do badania tych instalacji elektrycznych, a diagności nie są przeszkoleni na dzień dzisiejszy, żeby mogły wykonywać te badania. No, wykonuje się tylko standardową procedurę, układ hamulcowy, układ kierowniczy, no bo nic więcej, oświetlenie, nic więcej nie jest w stanie tym aucie, nie ma emisji spalin. No to wiadomo, nie ma innej możliwości badania tego pojazdu.
No właśnie, a skoro mówimy o emisji spalin, no to też ma się zmienić. Przy samochodach z silnikiem diesla, które jeżdżą, jeszcze długo będą pewnie jeździły, sposób badania tych spalin też się zmieni, no bo na razie nie badacie składu tego, co wydobywa się z rury wydechowej.
Na dzień dzisiejszy jest procedura badania zadymienia dynamometrem i to się bada. No jeżeli na przykład wjeżdża auto na badanie techniczne, ja wystarczy, że depnę tam do 2,5 tysiąca obrotów i zdaniem czarna chmura dymu i sadza wylatuje z tego układu, to nawet nie ma co wkładać urządzenia, bo to nie spełni tej emisji spalin, nie? Ale jeżeli będzie nowa procedura badania, to każda stacja będzie musieć dokupić nowe urządzenia i to na pewno nie będą tanie, w które trzeba się wpiąć w system i badać tlenki azotu, NOX-y. To będą koszty, a z czego zrobić, żeby kupić nowe urządzenie. Na przykład tych skanerów do badania typowo błędów OBD każda stacja na dzień dzisiejszy posiada. Ale to tylko badamy system OBD, który pokazuje jakieś nam błędy. Nic więcej. A do tlenków azotu no to trzeba nowe urządzenia i wpinać się w system i sprawdzić, czy ten system pracuje. No, na dzień dzisiejszy każdy serwis autoryzowany ma skanery dedykowane do tej marki i są w stanie to zweryfikować, no wiadomo. Ale stacje nie mają wyposażenia, żeby to badać.
No i jeszcze jednym aspektem tych wszystkich badań technicznych jest archiwizacja tego, co diagnosta wykonuje, czyli no, trzeba zrobić zdjęcia, trzeba to wszystko gdzieś zapisać, ma powstać, a może już jest jakaś centralna baza ewidencyjna, gdzie to wszystko jest przechowywane.
Istnieje centralna baza CEPiK, do której wysyłamy. Badanie jest wykonywane online, w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu badania, to badanie już jest widoczne w centralnej ewidencji pojazdów, który klient czy służby mogą go zweryfikować i sprawdzić. Tam do tej bazy jest podawany stan licznika. Tak samo służby na drodze, policjanci też przy kontroli mają obowiązek wpisywać ten stan licznika. No to już jest u nas archiwizowane i wprowadzone od 2014 roku. To, co Unia chce wprowadzać w swoich autach, u nas już to działa.
Czyli reasumując, według pana, czy te wszystkie zmiany, które są planowane, które być może wejdą już niebawem podczas badania technicznego pojazdu, czy one mogą spowodować, że no nie wiem, po drogach będą jeździły bardziej sprawne pojazdy?
te zmiany na dzień dzisiejszy w Polsce działają, bo na przykład okres badań technicznych na zachodzie jest co 2 lata, u nas jest auta 3-2 i po 5 latach jest coroczne badanie techniczne, autobusy co pół roku. No to te zmiany, co chce Unia wprowadzić, Komisja Europejska, to już na dzień dzisiejszy u nas już działają. Oni chcą dopiero coroczne badania prowadzić w autach powyżej 10 lat. Praktycznie w Unii może inna specyfika badania jest, bo inaczej więcej mają możliwości badania emisji spalin niż w naszych tych warunkach. Może już tam NOx-y na pewno badają w tych nowych pojazdach. Każdy diagnosta będzie wykonywał swoją pracę rzetelnie i tak jak zgodnie z przepisami i klienci nie będą na nas narzekać, że my jesteśmy tacy i tacy i tacy, że wykonujemy swoją pracę, bo takie mamy obowiązki, to te auta będą bardziej bezpieczne. No wiadomo, kto przyjeżdża, są usterki, trzeba to auto wcześniej naprawić, no ale przyjeżdżają takimi samochodami, które rzeczywiście nadają się na złomowanie, nie do badania technicznego. Tylko że na dzień dzisiejszy naszą stację klienci opuszczają, bo wiedzą, że u nas są weryfikowane dość dokładnie te samochody i to, co wpływa na bezpieczeństwo ruchu, jest w danym pojeździe zawsze sprawdzone.
Dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszamy na kolejny Motomagazyn już za tydzień. Dziękujemy za uwagę. Maciej Rosół i Maciej Ignatowski.